Nie wiem, czy mieliście takie sytuacje, że w pracy przychodzicie do pracy i robicie rzeczy, które są zupełnie bez sensu. Po prostu trzeba je zrobić i tak na dobrą sprawę nic one nie wnoszą. Bo czasami zdarza się, że jest jakiś kierownik, który chce się wykazać przed kimś, kto jest wyżej i daje, zleca jakieś rzeczy do wykonania i one są po prostu, trzeba je zrobić. No jest wiele różnych rzeczy, które po prostu dręczą nas, tak obciążają, tak prawdziwie dają taki bagaż na plecy, że musimy coś wykonać, zrobić, a to naprawdę nie ma większego sensu. Natomiast Bóg, Pan Jezus Chrystus, jest takim Panem, że On nie daje bezsensownych poleceń, nie daje bezsensownych nakazów, nie daje bezsensownych rzeczy, nie zleca nic, co jest niepotrzebne, tak? I to jest cudowne, że po prostu ten świat ginie pod naporem wszelkiego swojego działania, jakieś myślą, że dobrze czynią, że to jest dobre, czy nawet jak samo to, w jaki sposób pomagają ludziom, tak? Pomagają wszystkim bez wyjątku. A Pan Jezus co mówi? Że tak trzeba? Nie mówi, daje wyraźne polecenie, tak? Komu pomagać, jak pomagać, w jakiej sytuacji. Nie tak bez sensu rozrzucać i siły, tak? Tracić. Pan Jezus po prostu mówi w niektórych miejscach, że moje brzemię jest lekkie. Cały świat ginie pod naporem ciężaru. I to bardzo. A Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, ci, którzy jesteście spracowani, a ja wam dam ukojenie. I to jest wspaniałe, że Pan Jezus, kiedy mówi do nas, to nie po to, żeby nas umęczyć, tak? Tylko po to, że coś ma znaczenie. Że daje nam rzeczy, które mają znaczenie. I ostatnio czytaliśmy z Ewangelii Mateusza z 23 rozdziału. Może otwórzcie ten rozdział. Czytaliśmy o tym, kiedy Pan Jezus potępia nauczanie faryzeuszy. I chciałbym dzisiaj dalej kontynuować ten temat. 23 rozdział, w wierszu 3 czytamy takie słowa. Wszystko więc cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Ostatnim razem, kiedy czytaliśmy ten fragment, wspominałem o tym, że faryzeusze mieli taką drogę do świętości, która bardzo była oparta na nauce, nie na mocy, nie na Jezusie Chrystusie, na tym, który ma moc odmienić, ale na swojej wiedzy. I jedną z takich charakterystyk, o której wspominałem, to było to, że to, co 4 wiersz mówi, obciążanie ludzi, że nauka faryzeuszy była taka, że ona miała na celu dorzucanie ludziom różnych zadań, tak? Różnych zadań, czynności i oni mieli je wykonywać. I w 4 wierszu czytaliśmy takie słowa, bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. Czyli mogliśmy widzieć, że było mnóstwo zasad, które rzekomo miało prowadzić do uświęcenia, tak? Że jeżeli zrobisz to, to tak naprawdę jesteś święty. Jeżeli zrobisz jakąś inną rzecz, to jesteś święty. I to bardzo wyraźnie widać na przykład w kościele rzymskokatolickim, tak? Jeżeli wykonasz jakąś czy modlitwę, tak? Czy jakieś zadanie, to jest uświęcenie, jest zaliczone na poczet jakiejś świętości. Drugą taką rzeczą, o której wspominaliśmy, to było to, że nauczanie faryzeuszy miało złą motywację. Oni mieli złe, niewłaściwe motywy. Dlatego, że od 6 wiersza czytaliśmy takie słowa, może tak od 5. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle swoich szat. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. Czyli motywacją do tego nauczania było po prostu budowanie siebie samego. Oni wszystko to, co polecali innym, to było po to, żeby ich mogło zbudować, tak? Czyli jak to możemy sobie wyobrazić? Na przykład, kiedy patrzymy się, że są różne służby, tak? Mamy taką służbę, mamy taką służbę, mamy w tym kościele taką służbę i osoby, które są odpowiedzialne za daną społeczność czy kościół, zaczynają rosnąć, bo my mamy wiele rzeczy, mamy różne służby i to jest charakterystyką, tak? Że chwalenie się tym, że no, u nas w kościele, tak, to my mamy takie zarządzanie, taki sposób podejścia, że wszyscy tutaj pięknie służą i chodzą na każde słowo. Natomiast Pan Jezus mówi w 11 wierszu o innej motywacji, jak powinno być. I czytamy: kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. I pokazuje zupełnie inny sposób, inne podejście, że motywacją jest nie budowa siebie samego, tak? Czyli pompowanie w siebie, ale budowanie innych, czyli inwestowanie w innych. Tutaj było zagarnianie do siebie i podnoszenie się ze względu na wszystkie służby. Mamy służby, a tutaj jest inwestowanie w inne osoby, pomaganie innym, służenie innym po to, żeby inni mogli wzrastać, tak? A żeby inni mogli wzrastać, to trzeba być samemu sługą. I to była różnica między podejściem, które Pan Jezus miał, a faryzeusze. I od wiersza 13 tak naprawdę zaczynają się zapowiedzi sądu. I mamy tutaj napisane od 13 wierszu: biada wam. I to jest mowa konkretnie do faryzeuszy i do uczonych w piśmie. I po prostu Pan Jezus wydaje sąd. Tak mówi, że jeżeli tak będziecie postępować, to po prostu ściągniecie na siebie sąd i będziecie sądzeni za to swoje postępowanie. I w sumie w tym rozdziale 8 razy jest podane: biada wam. Odnosi się do tego, że będziecie sądzeni za sposób, w jaki nauczacie, tak? W jaki chcecie, w jaki głosicie Słowo Boże. I pierwszą taką rzecz, którą możemy widzieć w 13 wierszu, to czytamy: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. No i pierwszą z rzeczy, która jest przez Pana Jezusa już osądzona, to jest to, że ci ludzie zamykali drzwi do Królestwa Bożego innym ludziom. Co to znaczy Królestwo Niebios? Co to znaczy zamykać drzwi do Królestwa Niebios? No, Królestwo Niebios to jest pewien obszar, tak, jakieś miejsce, gdzie ma być, gdzie panują zasady Królestwa Niebios, tak? Gdzie panują zasady króla, który w nim urzęduje. I faryzeusze, to co oni robili, to zamykali możliwość wejścia ludziom do Królestwa Niebios, czyli do wejścia pod władzę Jezusa Chrystusa. W jaki sposób się to działo? Otóż taki, że nieznajomość zasad tego Królestwa Bożego, ono powodowało, że po prostu ani sami oni nie byli w tym, ani nie promowali tego, co jest w tym Królestwie Niebieskim. Więc ważne było to, co oni mieli promować. Promowali nie to, co trzeba, promowali rzeczy, które tak naprawdę nie wynikały z Bożych zasad, z zasad Królestwa Niebieskiego. I to była, to jest kolejna taka z rzeczy, która wpływa, po prostu wpływa realnie na to, że no jeżeli ja nie znam jakiejś Bożej zasady, a ktoś postąpi według Bożej zasady, tak, no to ja nie znając go mogę potępić, tak, albo schłostać, albo coś innego z nim zrobić. No i jaka jest konsekwencja tego? Że coś, co miało być właściwą rzeczą i coś, co było zasadą Królestwa Bożego, jest po prostu przeze mnie potępione, tak? I tak naprawdę nie szerzy się Królestwo Boże, ale jest zamykana droga do tego. No, w taki realny sposób nie pozwalam innym postępować zgodnie z Bożymi przekazaniami. I 14 wiersz przeczytajmy, bo to jest dosyć ciekawe, przynajmniej powinno być. W tych wydaniach warszawskich mamy w nawiasie ten wiersz. Otóż dlatego, że manuskrypty, z których korzystał to wydanie, to wydanie, ono nie zawiera tego fragmentu, części tego wiersza. W uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, ponieważ no, korzysta z takich manuskryptów, które nazywają się Textus Receptus, tam jest zapisany ten cały wiersz. Natomiast w tym wydaniu jest tylko połowa tego wiersza zapisana. Ale chciałbym przeczytać cały ten wiersz i odnieść się do niego. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw, dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Mamy tutaj sytuację, gdzie coś się dzieje pod jakąś pokrywką, przykrywką, tak? Czyli mamy element pewien zwiedzenia. Mamy jakieś zwiedzenie następuje, które ma na celu pozyskać czyjąś uwagę. I to, co czytamy o pożeraniu domu wdów, to nie jest to pożeranie, no tak, takie prawdziwe pożeranie, ale jest to pożądanie czegoś. Tutaj mamy konkretnie wymienione domy, no ale dobrze było zobaczyć, co to znaczy ten dom. Co znaczy pożeranie domu wdów. I żeby to lepiej zobaczyć, to myślę, że warto jest zajrzeć do pierwszego listu Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział. I w 5 rozdziale mamy takie dość obszerne nauczanie dotyczące wdów. Jak pomagać wdowom, którym pomagać wdowom. No bo kiedyś ten temat wdów był bardziej poważny, tak? Same wdowy miały problem z utrzymaniem się ze względu na to, że bardzo często były na utrzymaniu swoich mężów, tak? W czasach tych nowotestamentowych. No i kiedy mąż umierał, to był problem z tym, że te osoby mogły nie mieć utrzymania. No ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, przyjrzeli się kilku rzeczom, które wyraźniej mogą nam pokazać, co to znaczy to pożeranie domu wdów. I no, co takiego posiada wdowa? Co takiego jest, co zasługuje na chęć zagarnięcia takiej wdowie? I w tym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, mamy w wierszach 4 i 5 napisane takie słowa. Jeżeli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. Ale wdowa, która jest nią rzeczywiście, jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swą w Bogu i trwa w prośbach, modlitwach, w nocy i we dnie. I ten fragment rozdziela wdowy. Mówi, że są wdowy, które są samotne, że nie mają mężów, nie mają dzieci, nie mają wnuków, tak? No bo to się wiązało z tym, że jeżeli nie miała męża, ale nie mieli dzieci, no to nie było przedłużenia, tak? Nie było już dalszej rodziny, nie było wnuków i ona zostawała sama. Druga grupa wdów to była wdowy, które miały dzieci, miały wnuki, czyli ona nie była taka osamotniona, ale myślę, że lepiej jest się skupić. To, co dzisiaj potrzebujemy, to jest bardziej wyraźne w tej grupie wdów, które są samotne, tak? Dlatego, że wdowa, która ma rodzinę, która ma dzieci, która ma wnuki, ciężko jest zagarnąć coś od takiej wdowy. Dlatego, że ona jest zazwyczaj zajęta pomaganiem rodzinie, pomaganiem wnuku, przy wnukach, tak, przy dzieciach. I w dalszym ciągu ona jest no, tak jakby trochę pod ochroną. Kiedy jest wdowa, która nie ma nikogo, no to jest, zaczyna być takim łatwym kąskiem, tak? Łatwym kąskiem do tego, żeby coś wyciągnąć. I w 9-10 wierszu mamy charakterystykę wdów. Chciałbym, żebyśmy się też przyjrzeli temu. Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej 60 i raz tylko zamężna, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowywała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. I to, co mamy tutaj wypisane, to jest pewna charakterystyka takiej wdowy, która była godna do tego, żeby można było ją wnieść na listę osób, której trzeba było pomagać. I to, co czyniła, to to, że kiedy miała dzieci, ona je po prostu wcześniej wychowała, tak, ale mogła później stracić w jakiś sposób i została samotna. Dalej zaczyna apostoł Paweł wymieniać tam kolejne rzeczy i mówi o tym, że udzielała gościny, tak, czyli przyjmowała obcych, tak, bo gościna to nie jest przyjmowanie siebie nawzajem, kiedy my siebie gościmy, tak? No, tak w ramach dobrego, no nie wiem, ja Piotra zaproszę, a Piotr później odwzajemni i mnie zaprosi, tak? I będziemy siebie tak lubić, tak? Będziemy ten. Gościna to jest przyjmowanie obcych przede wszystkim. Tych, którzy nie są w stanie się odwdzięczyć. I Pan Jezus nawet mówił o tym do człowieka, który wystawił przyjęcie i mówi, że lepiej jest, żebyś zaprosił nie tych wszystkich, którzy mogą ci odpłacić, tak? Którzy przychodzą do ciebie z jakąś biznesową sprawą i wy tak nawzajem się zapraszacie, bo macie jakiś dobry układ albo wspólną pracę, jakieś inne rzeczy, ale mówi, zaproś tych, którzy nie są w stanie ci odpłacić. Więc no, gościna polegała na tym, że przyjmowali obcych, tak? Że świętym stopy umywała, czyli codzienna praktyka usługiwania w swoim domu jako gospodarza, że przemywała tym, pomagała tym, którzy są w ucisku, w utrapieniu. I apostoł Paweł, on używa też takiej formuły i mówi, czy używa takiego zaimka czy. Czy robiła to, czy robiła tamto i wymienia. Tak? To nie są konkretne rzeczy i nie powinniśmy się trzymać tylko tych rzeczy i nie wiem, kiedy chcemy pomóc wdowie, ona nie robi tego, tak? To nie możemy zaliczyć, tak? Nie możemy ptaszkiem odhaczyć, że już że to zrobiła. On podaje pewne uczynki, pewien taki jakby zakres. Mówi na przykład, o, to jest dobre użycie tego słowa, robiła na przykład to i na przykład to. I później kończy takim słowem, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Czyli szła za każdym dobrym uczynkiem. Tak? To było nastawienie kobiety, która zanim stała się wdową. I jednym słowem mówiąc, że kobieta, która po prostu miała dobre świadectwo, tak, że była, że te uczynki szły za nią. I naturalną cechą kobiety jest to, że ona ma pomagać, tak, bo jest napisane, że kiedy Pan Bóg stworzył Adama i później Ewę, to powiedział, że Ewa jest po to, żeby mogła pomóc Adamowi w spełnieniu ważnych roli, tak? Więc Naturalną cechą kobiety jest pomaganie mężowi i naturalną cechą wdowy było pomaganie, tak, świętym, ale nie tylko świętym, pomaganie. I właśnie kiedy wdowa była, no, została wdową, ona traciła taką naturalną ochronę. Bo normalnie jak ja bym poszedł, o, Piotr, tak, jest Piotr, ja bym poszedł do Basi, coś od Basi chciał, to Piotr powie, no co ty robisz, tak, dlaczego się tutaj prosisz o coś Basie, przyjdź ze mną, porozmawiaj, może inaczej to załatwimy, tak. Jest taka pewna naturalna ochrona w postaci męża, że to razem mąż z żoną decydują się na to, czy pomóc, czy nie w wielu sprawach, tak? Natomiast kobieta, która była tą, która pomagała i stała się wdową, ona już chciała dalej pomagać i chce dalej pomagać, chce dalej służyć Bogu, ale ale łatwo ją po prostu wykorzystać. I Pan Jezus tutaj mówi, że czyli tak, naturalną cechą jest pomoc, naturalną cechą wdowy jest pomoc i łatwo to wykorzystać. I kiedy my jako czy ci faryzeusze, stwarzając pewne pozory, to były modlitwy, tak, wzniosłe, długie, pokazywali, że są super duchowymi osobami i łatwo mogły zagarnąć tą osobę, taką wdowę, do tego, żeby ona im usługiwała, żeby ona była na ich służbie, na ich po prostu takich prywatnych usługach, tak, żeby zaspokajała ich rzeczy, ich potrzeby, tak, i ich ten. Po prostu łatwiej jest taką osobę wykorzystać. Natomiast kiedy myślę o tej zasadzie, to ona jest troszkę rozszerzona, bo kiedy patrzymy się na przykład na dzieci i myślę, że to dobrze widać przy dzieciach, jest czas, kiedy dzieciom się pomaga, tak? Kiedy są małe, kiedy one są nieporadne, kiedy same sobie nie mogą poradzić, rodzice pomagają. I dochodzi się do takiego momentu, w którym już powinna być zmiana. Że to dziecko, które już nie jest takim małym dzieckiem, przy którym nie trzeba chodzić wszystkiego, nie trzeba ich karmić, nie trzeba ich wycierać, tak? Nie trzeba ich kąpać, nie trzeba im wszystkiego dostarczyć i obsłużyć z każdej strony, to zaczyna się robić problem, tak? Bo te dzieci, one powinny już pomagać rodzicom, tak? W obowiązkach, ale ta pomoc nie zawsze jest. Więc wykorzystywanie ludzi, którym należy się pomoc, którzy służą Bogu dla zaspokajania swoich potrzeb. I myślę, że to, co tutaj w tym Mateusza jest napisane, to właśnie Pan Jezus przestrzega przed takim sposobem życia, tak? Że kiedy widzimy, że jest osoba, która jej prawnie należy się pomoc, a my chcemy wykorzystywać jej chęć służby do tego, żeby zaspokoiła nasze prywatne potrzeby. I I tak to czasami jest, że rodzice muszą wychowywać dzieci, żeby one już nie były takimi, że wchodzą do domu i szukają wszystkich osób, tak, domowników, żeby im służyły. No wchodzi, otwiera drzwi i tak, no ty mi usłóż ty, ty mi rozbierz, ty mi zdejmij buty, ty mi zrób to, tak. No i tak może się zadziać. I tak bardzo często jest z dziećmi, tak, kiedy przechodzą przez ten etap, gdzie od służenia im do służenia, gdzie oni powinni zacząć służyć, no jest możliwy. I czasami tak się dzieje, kiedy na przykład inne osoby, tak, czy no ta biblijna wdowa, ona zasługuje na pomoc, tak, i ona prawnie powinna być jej pomoc dana, a nie bierze się, nie daje się jej pomocy, tylko oczekuje się dla siebie czegoś, tak? Jakiejś pomocy. I ważne jest to, żeby no według tego, co jest napisane w 11 wierszu, no, żyć. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. I myślę, że ten wiersz jest po prostu tutaj, w tym miejscu, no, w idealnym miejscu. Dlatego, że my jako ludzie powinniśmy myśleć o tym, jak możemy pomóc innym. I to powinno być naszym naturalnym myśleniem. Nie po to, żebyśmy my, wchodząc, nie wiem, do zboru, tak, do zboru wchodzimy i myślimy, kto może nam usłużyć tutaj, kto może nam pomóc, kto może zrobić to, kto może zrobić tamto, już pomyśleć sobie, mnóstwo zadań zlecić, czy tej grupie, czy tym ludziom. Nie, Pan Jezus mówi, jeżeli chcesz być największym, to wchodząc do zboru, czy wchodząc do domu, czy gdziekolwiek będąc, to myśl o tym, jak budować innych, a nie jak zagarniać dla siebie i paść siebie, po prostu paść siebie. Także mamy wielką służbę, mamy taką służbę i człowiek rośnie w pysze. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. I niech nam Bóg w tym pomoże. Amen.